Strefa prywatna.
Dobry wieczór, przy mikrofonie Kuba Jamrozek. Coraz bliżej weekend, no i to jest ten powód, z którego na pewno warto się cieszyć, ale też tak sobie myślę, że czwartkowy wieczór to jest idealna pora do tego, żeby porozmawiać. Tak na spokojnie, bez żadnego pośpiechu, może wygodnie siedząc w fotelu. Tak też może być. No i mam nadzieję, że wy również do tej rozmowy się włączycie, choć temat dzisiaj na pewno łatwy nie jest. Do godziny 22 będziemy mówić o tym, czy w Polsce wciąż musimy walczyć ze zjawiskiem rasizmu i jakie formy ten rasizm dzisiaj przybiera? No właśnie, realny problem, czy może medialny wymysł? To jest pytanie do was. 70044 za 62 grosze brutto, ale można również dzwonić. 226452100. Będzie muzyka, będą goście i oczywiście nasza wspólna dyskusja, chociażby dlatego warto zostać z czwórką, zostać z nami. No ale starym zwyczajem przypominam również o tym, że strefa prywatna w czwartek należy do was. A to dlatego, że właśnie wtedy rozmawiamy na wasz temat. Jeśli coś was zainteresuje albo wokół siebie widzicie jakiś problem, dajcie znać. Strefa prywatna małpa polskieradio.pl. Jeszcze raz strefa prywatna małpa polskieradio.pl. A dziś o rasizmie, realny problem, czy może medialny wymysł. 70044 i 226452100. You don't keep the promises that I won't break. I know it can't be serious. And if you wanna leave, then it's all about time you go. Cause you fill me up with nothing. I don't think it's cool you. Tell me there's still something. What am I meant to do?
W Elblągu dajemy radę na 101.2. Marta Hoppe, zapraszam.
Ja, uczuciowy kamikadze,
standard,
ryzykując wszystko,
nieważne,
ile stracę,
bo wiem,
że jestem blisko. Pierwsze spojrzenie, dobrze wiem, jak rozłożyć karty, zapędzam się. Jedno spojrzenie, jedno może dwa, zgarniam wszystko kolejny raz. Nigdy nie myślę, że nie ma szans, zawsze wyczuję odpowiedni czas. Nie wiem, czy dobrze to znasz i czy nabiorę cię na słowo nas.
Ja,
uczuciowy kamikadze, ryzykując wszystko,
nieważne,
ile stracę,
bo wiem,
że jestem blisko.
Ja,
uczuciowy kamikadze, ryzykując wszystko,
nieważne,
ile stracę,
bo wiem,
że jestem blisko. tylko powiedział: nie zakochuj się, nikt nie złapie cię, gdy będziesz spadać. Lecz nie wiedział o tym, że u większych opała. Zabawne jest to, iż wierzył, że lata, a ciągle spadał i spadał, zamknięty na zawsze w swoich obawach, bo nigdy nie latał. Ja, uczuciowy kamikadze, ryzykując wszystko, nieważne ile stracę, bo wiem, że jestem blisko. Ja, uczuciowy kamikadze, ryzykując wszystko, nieważne ile stracę, bo wiem, że jestem blisko. Wstrzymuję oddech kolejny raz, czekam na jeden gest, jeden znak. Wiem, że mogę wszystko mieć bez zbędnych walk. Czekam na najlepszy czas. Nie boję się próbować, choć również mam bagaż pomyłek i krwawych ran. Dobrze wiem, że wytrzymam wszystko. Mój cel jest blisko. Ja, uczuciowy kamikadze, ryzykując wszystko, nieważne ile stracę, bo wiem, że jestem blisko. Ja, uczuciowy kamikadze, ryzykując wszystko, nieważne ile stracę, bo wiem, że jestem blisko.
16 minut po godzinie 20 w strefie prywatnej rozmawiamy o rasizmie. No i jest pierwsze pytanie. Polski rasizm realny czy nadmuchany problem? To jest właściwie pytanie do was. 70044 i 226452100, a w naszym studiu gość Anna Tatar, Stowarzyszenie Nigdy Więcej. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Ja dzisiaj tak buszowałem w różnych książkach, w różnych artykułach i dogrzebałem się do definicji słownikowej. Słownik języka polskiego mówi, że rasizm to jest pogląd oparty na przekonaniu o nierównej wartości biologicznej, społecznej i intelektualnej ras ludzkich, łączący się z wiarą we wrodzoną wyższość jednej rasy, ale to mi się wydaje takie bardzo naukowe. Gdybyś ty mogła mi swoimi słowami powiedzieć, czym tak naprawdę jest rasizm?
Rasizm przede wszystkim nie jest poglądem. Rasizm jest wyrazem nienawiści, niechęci, wrogości. Rzeczywiście tych definicji rasizmu jest bardzo wiele, także biorąc pod uwagę rozmaite publikacje naukowe. Natomiast myślę, że tak rzecz ujmując najprościej, rasizm to jest coś, co obraża, co znieważa ludzi ze względu na ich przyrodzoną cechę, na którą nie mają wpływu. Na przykład ze względu na kolor skóry, chociaż nie tylko. Mhm. Tutaj w tej definicji została wspomniana ta domniemana wyższość jednych ludzi nad innymi. To rzeczywiście takie przekonanie tkwi u podstaw myślenia, którym posługują się ludzie używający tych kategorii rasistowskich.
Tak, ale definicja chyba jednak trochę przestarzała, moglibyśmy powiedzieć.
Zdecydowanie tak.
A nie masz wrażenia trochę, że rasizm dzisiaj mylony jest albo łączony z ksenofobią, chyba że jest ku temu podstawa jakaś?
To znaczy, są sytuacje, które rzeczywiście trudno tak podręcznikowo rozdzielić. Stowarzyszenie Nigdy Więcej prowadzi monitoring rasizmu, ksenofobii, antysemityzmu, neofaszyzmu. Monitoring zatytułowany Brunatna Księga. I musieliśmy przyjąć sobie pewne kategorie, m.in. rasizm, ksenofobia. I są sytuacje, w których rzeczywiście trudno te zjawiska oddzielić. No, nad monitoringiem czuwa profesor Rafał Pankowski, który jest socjologiem i oczywiście tutaj te zjawiska rozdziela, opisuje, definiuje. Monitoring przez wiele lat był założony i redagowany przez świętej pamięci Marcina Kornaka, założyciela Stowarzyszenia Nigdy Więcej. Także te kategorie są w naszym monitoringu jak najbardziej uporządkowane, co nie oznacza, że to jest łatwe. Bo rzeczywiście, kiedy jest manifestacja kilkudziesięciu czy kilkuset osób, przedstawicieli skrajnej prawicy, którzy wykrzykują rozmaite hasła Polska dla Polaków i niosą na przykład transparenty z krzyżem celtyckim.
Chociaż ja bym wszystkich do jednego worka tutaj nie wrzucał. Bo są konserwatyści, którzy być może się tam zagubili, idą, ale żebyśmy ich rasistami od razu musieli nazywać, chyba nie.
Dlatego mówię właśnie o tych konkretnych użyciach przekazów rasistowskich bądź ksenofobicznych. Można wskazywać na to, że na przykład krzyż celtycki, który jest takim międzynarodowym symbolem oznaczającym zwolenników tak zwanej białej siły, to jest symbol bardziej rasistowski. Hasło Polska dla Polaków to jest hasło bardziej ksenofobiczne, wyrażające też ten lęk przed obcymi. No, Ale jeśli na jednej manifestacji pojawiają się takie hasła i transparenty, to oczywiście tutaj można się zastanowić, czy ona jest bardziej ksenofobiczna, czy bardziej rasistowska. Chociaż na potrzeby monitoringu ta ścisła kategoryzacja nie jest też aż tak bardzo potrzebna.
Czyli można jednak poszukać, można gdzieś to skategoryzować, choć pewnie nie zawsze jest łatwo. Polski rasizm realny czy nadmuchany problem? To jest pytanie do nas, do naszych słuchaczy. 70044, przypominam numer telefonu, ale zadaliśmy to pytanie również przychodniom.
Bezpośrednio nie miałem do czynienia z przejawami, ale był i przypuszczam, że będzie i być może będzie się nasilać. Ja pamiętam jeszcze sprzed 20 lat, jak chodziłem do podstawówki, te napisy na blokach były i te napisy na blokach pewnie są. To jest coś, z czym trzeba walczyć i poradzić sobie kiedyś.
Mam znajomą, która właśnie nie jest Polką. Jej to nie przeszkadza, chyba ona ma dystans tak jakby do tego. Czuję się normalna. Ale widać te u ludzi, że jest jakiś dystans do takich osób albo nie chcą się związać, bo to nie jest Polak, tylko jakieś osoba, na przykład teraz się mówi Afroamerykanin właśnie. Co rodzice powiedzą, też się obawiają ludzie.
Mamy już taką trochę wystarczającą znieczulicę, że nawet nie tyle, że olewamy to, tylko nie zauważamy tego też z grubsza. Bo to jest wszędzie dookoła teraz, pewnie gdzieś tutaj by się też coś takiego dało znaleźć. A na billboardach, w reklamach to jest troszeczkę też w Polsce narzucane specjalnie, żebyśmy mogli się oswajać z innymi kulturami, bo teraz coraz więcej jest właśnie czarnych, żółtych w reklamach u nas w Polsce, właśnie tylko po to, żeby Polaków oswoić z tym, byśmy nie byli aż tak przeciwni.
Zwróciło coś twoją uwagę w tych wypowiedziach?
Myślę, że pewna niepewność, ale też takie mówienie dość ogólne. Jednak z naszej perspektywy takie pytanie, czy jest w Polsce rasizm, no jakby odpowiedź na nie jest oczywista. Można zastanawiać się nad skalą tego zjawiska, można porównywać sytuację w Polsce do innych krajów, natomiast niewątpliwie od dłuższego czasu, a szczególnie w ciągu ostatnich kilku miesięcy, ten problem rasizmu i ksenofobii w Polsce zdecydowanie się nasilił.
No dobrze, ale odpalamy telewizję w różnych programach, też w różnych instytucjach, w różnych organizacjach, w partiach politycznych nawet. Są ludzie ciemnoskórzy, są ludzie, o których często, no tak stereotypowo nie powiedzielibyśmy, że to są Polacy. Nikt im krzywdy nie robi.
No tutaj myślę, można się zastanowić, bo co to znaczy nikt im krzywdy nie robi. No ja pamiętam rozmowę, wywiad z posłem Johnem Godsonem, który był pierwszym czarnoskórym posłem na Sejm kilka lat temu, otrzymał mandat poselski i on mówił w wielu miejscach o tym, że używał takiego sformułowania, że ta niechęć Polaków na przykład do osób czarnoskórych wynika z braku kompetencji kulturowych. Natomiast kiedy porozmawialiśmy dłużej, okazało się, że on sam wiele lat temu był ofiarą brutalnego rasistowskiego ataku. Więc myślę, że takie mówienie wszyscy albo nikt jest tutaj bardzo, bardzo niebezpieczne. Najlepiej mówić na konkretnych przykładach i my takie przykłady mamy. No, Brunatna Księga jest zbiorem takich przykładów. Mamy jakieś liczby. Możemy w pewnym stopniu skalę tego zjawiska szacować.
Ja myślę, że dzisiaj jeszcze do Brunatnej Księgi na pewno sięgniemy, bo tam różne przykłady są tego rasizmu, a przykłady, jak wiadomo, najlepiej obrazują to, co się dzieje. No właśnie, czy wy spotkaliście się być może kiedyś na ulicy z rasizmem? Rasizm, czy to jest nadmuchany, czy może realny problem? 70044 i 226452100.
Czwórka brzmi dobrze. Patryk Kuniszewicz.
Cały czas czekam na wasze opinie. No właśnie, rasizm to realny problem, czy może medialny wymysł? W naszym studiu cały czas Anna Tatar, Stowarzyszenie Nigdy Więcej, ale dołączył do nas również pan Stanisław Czerczak, współpracownik stowarzyszenia. Dobry wieczór.
Witam wszystkich serdecznie, dobry wieczór.
Panie Stanisławie, my bardzo często na ten problem patrzymy z takiej perspektywy wielkomiejskiej, z perspektywy Warszawy, z perspektywy Krakowa, Poznania. Pan mieszka na co dzień w Gorzowie, w mieście niemałym, ale też nie tym największym. Czy tamte zjawiska związane z rasizmem są powszechne, czy może nie? Czy może jest lepiej niż w większych miastach?
Trudno powiedzieć, żeby były powszechne, ale trudno też ich nie zauważać. Choćby w ostatnim miesiącu miały miejsce dwa takie zdarzenia. Pierwsze było związane z publikacją na jednym z portali społecznościowych przez lokalnego polityka memów o treści rasistowskiej, antyuchodźczej, dosyć obleśnych. A druga kwestia dotyczyła ostatnio zapadł wyrok w sprawie Dokładnie w zeszłym roku, w okolicach września, odbyła się w Gorzowie manifestacja antyimigrantka zorganizowana przez Młodzież Wszechpolską, na której no, jawnie wzywano do wieszania islamistów, uchodźców i ku uciesze wówczas kandydata, obecnie posła jednej z partii, także media dość mocno to podnosiły.
Aniu, rozumiem, że takie przykłady trafiają do brunatnej księgi właśnie.
Zdecydowanie tak, tak. W ostatnich miesiącach odnotowaliśmy, bywało, że w ciągu jednego weekendu kilkadziesiąt rasistowskich i ksenofobicznych manifestacji. One odbywały się pod hasłem niezgody na imigrantów zarobkowych, natomiast to były manifestacje, podczas których wznoszono hasła, no trudno je tutaj przytoczyć, bo one były wulgarne, były wymierzone w wyznawców islamu, były rasistowskie, ksenofobiczne transparenty.
Trochę wyprzedzacie też moje pytanie, bo chciałem zapytać, jaką formę przybierają właśnie takie zachowania i jak to jest w Gorzowie?
To widać na przykład na murach, można zauważyć hasła. To widać właśnie po tym, że organizowane są różnego typu manifestacje co jakiś czas w Gorzowie czy w okolicach. No to również widać bezpośrednio po takich aktach przemocowych, czy to dotyczących przemocy słownej, czy wprost fizycznej. Na przykład ostatnio mieliśmy takie zgłoszenie w jednym z gimnazjów na północy województwa lubuskiego, czarnoskóra Polka, no, spotkała się z tą dość taką mocną, wulgarną ze strony rówieśników z klasy słowną przemocą.
To jeszcze pana bym chciał spytać, bo z tego co wiem, były lata młodości, no i pan był trochę po drugiej stronie barykady, prawda?
Zgadza się, wy rozmawialiście wcześniej o tym, czy takie zjawiska są zauważalne, cały czas zresztą o tym rozmawiamy. Ja jako nastolatek miałem okazję być wprost w takim ruchu skinheadowskim, kibicowskim, prawda, jeździłem na mecze związanym z nacjonalizmem i tak dalej. I powiem panu szczerze, że traktowałem to jako czy błędy, czy taką młodzieńczą zabawę, chociaż to zabawą wcale nie było i tak naprawdę to mi uświadomiło, jakim to jest problemem, widząc, jak na przestrzeni lat to się rozwinęło. Proszę zauważyć, że jeszcze w latach 90. Te wszystkie ruchy skrajnie nacjonalistyczne były dość niszowe, a teraz choćby po tym, co się dzieje w sieci, czasami wręcz powodem do dumy, czy dość modne jest no, bycie rasistą, czy sprzeciwianie się chociażby przyjmowaniu uchodźców.
No nie wiem, czy się pan ze mną zgodzi, ale mam takie wrażenie, że w latach 90. No, to były najbardziej znane raczej te ataki agresji na osoby czarnoskóre przez skinheadów. Dzisiaj to się trochę rozrosło i też zupełnie inne grupy, raz, że są ofiarami, a dwa, że są tymi atakującymi.
No trudno się nie zgodzić. Wiadomo, takich subkultur młodzieżowych, jak były w latach 90., wszystko, jak to się mówi, pantare i płynie, już nie ma. No ale proszę zauważyć, choćby część sceny hip-hopowej. Ostatnio mieliśmy doniesienia o wlepkach. Jedna ze stołecznych grup hip-hopowych propagowała swój zespół przez wlepki z napisem "Śmierć wrogom ojczyzny". Także faktycznie te środowiska są inne, no ale po tym, co widać w sieci, na ulicach, jakby to zjawisko narasta.
No dobra, ale wbiję szpilę do naszej rozmowy. Nie macie trochę wrażenia, że dzisiaj popadamy w taką skrajność? No bo staramy się być na przykład poprawni, jeśli chodzi o tę kwestię werbalną. Jeśli na osobę czarnoskórą powiemy oczywiście czarnuch albo asfalt, bo takie sytuacje się zdarzają, no to wszyscy, myślę, zgodzimy się z tym, że to jest karygodne, ale użycie słowa murzyn dzisiaj jest traktowane również jako rasizm. Dlaczego?
Dlatego, że to określenie znieważa osoby czarnoskóre. Określenie cygan znieważa Romów, dlatego, że oni sami o tym mówią. Rasizm to jest i określenia, które mają charakter rasistowski, są bardzo specyficzne. One są wypowiadane przez ludzi odczuwających niechęć bądź nienawiść. I rozmawialiśmy na początku o definicji. I myślę, że clue tej definicji jest w określenie jest rasistowskie wtedy, gdy obraża, gdy osoba, wobec której zostaje użyte, czuje się obrażona, znieważona ze względu na swoją cechę. I tak jest w przypadku słowa murzyn. No, język się rozwija, język się zmienia, dostosowuje się do rzeczywistości.
No dobrze, ale mamy wiersz Juliana Tuwima, Murzynek Bambo. To co, zakazać?
ale ten wiersz powstał wiele, wiele lat temu. On powstał w okresie międzywojennym, więc trudno dzisiaj porównywać słowa używane 70 lat temu do naszych współczesnych.
Panie Stanisławie, z panem jeszcze dzisiaj się na pewno połączymy. Pani Ania zostaje cały czas w naszym studiu. Czekamy na SMS-y i telefony 70 044 226 45 2100. 35 minut po godzinie 20.
Wpatrzony w białe snopy światła, późną nocą pod prąd, bo jeśli to ostatni rejs, mijam ostatni promień słońca, wiesz, że tak bardzo lubię dzień, gdy ciebie nie ma, tracę sen.
Słuchasz najlepszej muzyki w eterze, to znaczy, że słuchasz Czwórki. W Katowicach zrobisz to na częstotliwości 95 i 9 FM. Ula Kaczeńska, polecam.
Za 19 minut, godzina 21. Realny problem czy medialny wymysł? Rozmawiamy dzisiaj o rasizmie. 70044. Cały czas czekam na wasze SMS, ale również na telefony. Jeśli ktoś ma ochotę podzielić się swoją historią, zapraszam. 226452100. Anna Tatar cały czas w naszym studiu i mamy SMS-a od Piotrka. A jak na nas mówią białacy, czy to nie jest również obraźliwe?
Oczywiście obraźliwe. Każde określenie, każde wyzwisko, które odwołuje się na przykład właśnie do tej cechy przyrodzonej, czyli do koloru skóry, jest obraźliwe. W Polsce to jest wyzwisko, myślę, niezmiernie rzadkie, no, dlatego że my wszyscy jesteśmy nieomal tacy sami, to znaczy po II wojnie światowej Polska, która była przez wieki państwem wielonarodowym, wieloetnicznym, wielowyznaniowym, stała się monoetniczna. To, co było naszą tradycją przez stulecia, tego już nie ma. Pozostaje myślenie, wiedza książkowa. Natomiast w takim codziennym otoczeniu trudno znaleźć osoby z mniejszości narodowych.
Oczywiście... No tak, ale my nie żyjemy też w getcie, też podróżujemy, też jesteśmy w innych krajach, no i tam takie rzeczy się pojawiają. I nawet przytoczę tutaj przykład mojej koleżanki, która pojechała na Erasmusa, to była Słowenia. Wybrała się na imprezę, okazało się, że prawie wszyscy imprezowicze to są ludzie ciemnoskórzy, no i nie byli dla niej mili.
Tak jak powiedziałam, problem tej niechęci do obcych to nie jest wyłącznie specyfika Polska. To jest problem chyba wszystkich państw, krajów, bo takie zjawisko niechęci do obcych to jest w pewnym sensie zjawisko takie atawistyczne, pierwotne. To wygląda bardzo różnie w różnych państwach. Zależy od tego, kto tam mieszka, kto je odwiedza, kto jeździ, ale też od tego, w jaki sposób dane państwo na taki problem reaguje.
Jeśli chodzi o to nazewnictwo, bo tak wywołaliśmy trochę ten temat, nie możemy używać słowa murzyn, chociaż ja cały czas się zastanawiam, czy gdybym usłyszał je, to potraktowałbym je jako rasistowskie. W takim razie jak mówić?
Osoba ciemnoskóra albo czarnoskóra.
Afroamerykanin też się pojawia.
Też myślę, że jeżeli mamy kontakt z taką osobą, to można po prostu zapytać.
Ale bardzo często jest też tak, i widziałem takie wypowiedzi medialne, nie przytoczę teraz kto, bo musiałbym poszukać w internecie, że ktoś, kto ma ciemną skórę, on się nie obraża, jak się do niego powie murzyn.
Bo każdy z nas ma różną wrażliwość. Oczywiście, że tak. Są też Romowie, do których można zwracać się. Cyganie, jeżeli oni sami tego chcą. To jest język. Tutaj nie ma jednej sztywnej regułki.
Pani Aniu, mamy telefon. Z nami jest Krzysztof z Gdańska. Halo, halo.
Witam, witam.
Słuchamy cię, Krzysztofie. Rozumiem, że z pytaniem albo z własną obserwacją do nas dzwonisz.
Generalnie dzwonię z własną obserwacją, bo tak słucham audycji. I moim zdaniem cały ten temat rasizmu, bo na tym się skupiam, to jest bardzo duża nagonka medialna ze względu na to, że mam wielu znajomych za oceanem również i powiem szczerze, generalnie w temacie czarnoskórym, tak, bo to jest generalnie największy problem, moim zdaniem jest to bardzo duża nagonka, ponieważ to, co oni robią względem ludzi białych, w sensie jak oni mają podejście, no o tym się w ogóle nie mówi. Ja myślę, że po prostu jest to jednostronne dmuchanie całej tej otoczki, tak? A myślę, że większym problemem niż rasizm jest teraz obecnie wszechobecna ksenofobia, tak? I tu jest bardzo duży problem ze względu na to, co się teraz dzieje w ogóle na scenie europejskiej. Myślę, że tu jest bardzo poważny problem.
Czyli twoim zdaniem patrzymy trochę na ten problem rasizmu jednostronnie, zbyt jednostronnie?
Myślę, że generalnie tutaj u nas w Polsce tak. Jest to bardzo jednostronny przekaz, nie obrazujący tego, co się dzieje po drugiej stronie tego lustra. I myślę, że tu
czyli
by trzeba
tym, było... tym tak naprawdę trzeba się teraz zająć. Krzysztofie, bardzo ci dziękujemy za ten ważny głos w naszej dyskusji. Pani Aniu, co pani na to?
Nie wiem, kim by miała być ta druga strona w polskich warunkach. To znaczy, my monitorujemy Stowarzyszenie Nigdy Więcej przypadki rasizmu i ksenofobii, które są zwrócone przeciwko mniejszościom narodowym. To jest w polu naszego zainteresowania. Tutaj dysponujemy konkretnymi liczbami, do których ja się może odwołam. Przypomnę, że w Polsce od roku 89 doszło do ponad 70 zabójstw na tle neofaszystowskim i rasistowskim. Można się zastanawiać, jak duża to jest liczba, także na tle innych państw, ale 70 70 osób nie ma. Oni zostali zamordowani przez ludzi, którzy mieli takie poglądy, taki światopogląd. Oprócz tego dochodzi do setek pobić i wyzwisk rocznie. I to, wydaje mi się, jest bardzo poważnym problemem, o którym powinniśmy rozmawiać, nie zapominając oczywiście o całym kontekście czym jest rasizm, czym jest ksenofobia. Jeśli ktoś chce, może rzecz jasna interesować się tym, co dzieje się gdzie indziej.
Ja myślę, że ten głos Krzysztofa trochę był takim głosem amerykańskim i tym...
Tak
i
się domyślam, z tym, że chyba
tak,
o to
tak, że Polacy jednak też wyjeżdżają poza Polskę, no i tam często sami spotykają się z różnymi nieprzyjemnymi sytuacjami. Ciapaty, żółtek, też bardzo często pojawiają się takie określenia. Jak sobie z tym radzić, jak to zamienić?
Zależy, kogo my mamy na myśli. Jeżeli ktoś jest uchodźcą z Czeczenii, a jest naszym sąsiadem, to może wystarczy powiedzieć do niego proszę pana albo proszę pani. To ciapaty to jest wyzwisko. Natomiast jeszcze chciałabym wrócić na moment do tych ataków na Polaków. No, mieliśmy przecież teraz serię takich zdarzeń w Wielkiej Brytanii i to, co zwraca uwagę niewątpliwie, to jest po pierwsze reakcja głowy państwa, który takie ataki zdecydowanie potępił w swoim wystąpieniu, ale to jest też, na przykład oglądałam taki materiał filmowy, kiedy ktoś w autobusie zaczął wyzywać Polaków. Cały autobus w pewnym momencie sprzeciwił się, potępił tę osobę. Czy u nas tak się dzieje? Czy my jako polskie społeczeństwo jesteśmy zdolni do takich reakcji solidarnościowych?
Iza jest z nami, Iza z Bydgoszczy. Halo, halo.
No cześć. Chciałabym się powiedzieć na temat rasizmu.
Tak jest, bardzo
parę
proszę.
Parę lat temu wyjechałam sobie ze znajomymi nad morze. To dokładnie był Hel. Szukaliśmy lokalu takiego fajnego. Zaczęliśmy młodych ludzi, bodaj, że tam było 20 osób. I chcieliśmy się gdzieś zabawić. A żeby taki temat, byliśmy typu punk, hippie, w tym rodzaju, tak miał określeni. Chcieliśmy się modernie. Młodzi ludzie po prostu nas napadli.
Mamy jakiś mały problem z połączeniem. Izo, nie wiem, czy możesz się przenieść w takie miejsce, gdzie będziemy cię bardzo, ale to bardzo dobrze słyszeć.
Okej.
Już jest lepiej, już jest zdecydowanie lepiej.
Już jest lepiej. Byłam ze znajomymi na Helu. Szukaliśmy miejsca, gdzie możemy się bawić. To były wakacje. Napadło nas tak naprawdę chyba około 20 osób. Pamiętam tylko dziewczynę, która wyglądała niby niewinnie. Miała twarde buty, dostałam kopa w buzie i straciłam przytomność.
Ale kim były te osoby, które was napadły?
Mi się wydaje, że to byli skinheadzi. Mhm. Tylko najlepsze było to, że jak się ocknęłam, podniosłam się na ulicy, to było dużo ludzi, bo był jakiś festyn. Nikt nie był w stanie pomóc. Byłam poobijana, do domu wróciłam połowa głowy, naprawdę byłam wyzwana wcześniej jeszcze od Żydówek. Nie wiem, czy w ogóle byłam podobna do Żydówki, nie mam tylko ludziom, którzy są Żydami, Karli, albo ktoś uważam, że Polacy są typowo tacy rasistowcy. I tak na co dzień też to spotykamy, bo nie wiem, ktoś mieszka w kamienicy, to jest gorszy. Ktoś mieszka w dobrym domu, w dobrej dzielnicy, jest lepszy. Tak naprawdę sami dla siebie jesteśmy rasistami.
Dziękuję ci bardzo, Izo, za ten telefon. No myślę, że kolejny bardzo ważny głos w naszej dyskusji. No i też taka sytuacja, która obrazuje cały problem, pani Aniu.
No zdecydowanie tak. Takie ataki skinheadów to było bardzo nasilone zjawisko w latach 90., o czym mówił Staszek. Natomiast tego rodzaju ataki ciągle odnotowujemy. Czyli ataki bojówek również neofaszystowskich, którzy są skłonni do użycia agresji wobec tych, którzy nie spełniają także wizerunku tak zwanego prawdziwego Polaka.
To może tutaj postawmy kropkę, bo do tego tematu na pewno jeszcze dzisiaj wrócimy. Za 10 minut, godzina 21, 70044 i 22 645 2100. O rasizmie dzisiaj rozmawiamy. Realny problem, czy może medialny wymysł?
Gdzieś najgłębiej jak się da, schowam ciebie, schowam. Szalejący w czerni szkwał, rzucę krwią ociekający świt. Nie znajdziesz mnie, nie znajdziesz mnie,
znajdziesz mnie. kiedy się znajdę, jak młoda Reni. Choć o wiele łatwiej jest wakat po tobie nasz głos zamienić. Wciąż szukam, rozklejam ogłoszenia. Rozklejam sam siebie przy okazji. Dziwny stan osłupienia. Drwoje czas, trwam spacery. Music beat must, więc tropię najmniejsze szmery. Moja mowa jest srebrem, ty stawiasz na ciszę akcent. Rozpadam się, zostaję srebrem, tym startym na zdrabce.
Janek Kruczkowski.
Strefa prywatna.
Rasizm, realny problem czy medialny wymysł, to właśnie o tym dzisiaj rozmawiamy w strefie prywatnej. To jest również pytanie do Was. 70044 za 62 grosze brutto. Cały czas czekamy również na telefony 226452100. W naszym studiu Anna Tatar, Stowarzyszenie Nigdy Więcej. No to może kilka głosów. Jeszcze jedna partia prosto z ulicy.
Mi się wydaje, że jest bardzo duży procent Polaków, który nie daje sobie rady z tym, że ktoś jest inny. No ja osobiście nie należę do tej grupy. Ja się staram być bardzo tolerancyjna. No i tak właśnie to jest to słowo, że trzeba się starać, bo wiadomo, że zawsze jest ciężko zrozumieć coś, co jest inne, ale myślę, że no wszyscy różnimy się od siebie i to jest taka kolej rzeczy, jeżeli chce się być dobrym człowiekiem.
Przeszkadza mi to i myślę, że był taki może moment jeszcze jakiś czas temu, że trochę się to przygasiło, natomiast teraz ten rasizm trochę ma inne oblicze i trochę wobec innych osób jest skierowany niż jeszcze kilka lat temu. To znaczy bardziej te kwestie islamu na pewno bardziej dotykają ludzi i słyszę to nawet może nie do końca w swoim otoczeniu, ale rzeczywiście zdarza mi się być świadkiem tego. Z jednej strony wiem, co kieruje ludźmi, którzy o tym mówią, jakieś obawy, jakiś strach przed tym, co jest nieznane, jakieś tam ziarno niepokoju pewnie jest w każdym z nas, bo dzieją się na świecie rzeczy, które mogą przerażać. Natomiast no zawsze mnie to będzie jakoś tam bolało i będzie mi to przeszkadzało, bo no wydaje mi się, że zwalczanie nienawiści nienawiścią to jest najgorsza metoda.
Nie masz trochę wrażenia, że my jesteśmy takimi hipokrytami, to znaczy tutaj nie lubimy obcych, ale kiedy czegoś od nich potrzebujemy, kiedy musimy iść do specjalisty, a jest nim na przykład obcokrajowiec z krajów arabskich, powiedzmy, albo kiedy chcemy zjeść kebaba, no to pojawia się taki dylemat, czy iść, czy nie iść. Natomiast no, tak na co dzień będziemy krytykować.
Bo oczywiście to sama ideologia neofaszystowska czy rasistowska jest pełna sprzeczności. Dlaczego na cmentarzu muzułmańskim w Kruszynianach, który został zdewastowany w 2014 roku, pojawiły się kotwice Powstania Warszawskiego? Dlaczego na obchodach rocznicy Powstania Warszawskiego 1 sierpnia obóz narodowo-radykalny maszerował z krzyżem celtyckim, znakiem rasizmu? Więc to są takie sprzeczności pokazujące samą tę ideologię, jak ona jest irracjonalna.
A w tych lewicowych kręgach nie ma takich zachowań w ogóle?
Trudno mi się na ten temat wypowiadać. My monitorujemy to, co się dzieje w środowisku skrajnie prawicowym.
Tomek z Ostrowa Wielkopolskiego napisał: pracowałem kilka lat temu w Krakowie po 20 godzin na dobę. Idąc do nocnego po północy w odzieży roboczej, było strach we własnym kraju przed Afroamerykanami.
Takie sytuacje też mogą być, rzecz jasna. Ja nigdy nie powiedziałam, że ich nie ma. Raczej od tego zaczęliśmy naszą rozmowę, że w każdym człowieku jest taki atawistyczny lęk przed innym. Pytanie, co my z tym lękiem zrobimy, jak go przepracujemy i czego chcemy się dowiedzieć o tych innych. Jak tę inność oswoić? Co chcemy wiedzieć o naszym sąsiedzie, który jest na przykład z innego kraju albo chodzi do innego kościoła?
Tomek dodaje, żeby tego było mało, to mieszkaliśmy w kamienicy z Romami. Cyganki rozbiły butelki w podwórzu, żeby nie parkować busa. Niewolnicy we własnym kraju. Pozdrawiam. Tomek z Ostrowa Wielkopolskiego. No, mocne słowa.
Tak, no ale można się teraz zastanowić, czy Polacy nie rozbijają butelek albo czy nie dziurawią opon Romom. Możemy przerzucać się, czy próbować przerzucać się takimi argumentami, natomiast taka rozmowa nas, myślę, do niczego nie doprowadzi. Trzeba sięgnąć głębiej, skąd się to bierze i dlaczego tak się dzieje.
Z nami kolejny słuchacz, Tomek z Gorzowa. I tak, witam Cię, Tomku.
Witam Was.
Tak się zastanawiam, czy będzie nawiązanie może do tego, co w poprzedniej godzinie naszej rozmowy mówił Pan Stanisław.
Tak, tak. Jestem z tego regionu. Uważam, że na siłę po prostu nabija to te ciśnienie, jeżeli chodzi o rasizm. Uważam, że tutaj w tym regionie akurat jest bardzo spokojnie, jeżeli o to chodzi. Marsz, który był zorganizowany głównie z tego powodu, że mieszkamy przy zachodniej granicy i kilkanaście kilometrów za granicą mamy pierwsze obozy. W Subicach już były pierwsze sygnały, jak to się po prostu tam wszystko dzieje, że służby sobie z tym nie radzą. I chciałem zadać pani, która tam jest u was w studiu, pytanie, czy była może tam w tym kraju, gdzie rządzi islam i ten radykalny islam i się przedstawiła jako chrześcijanka, biała kobieta i jak to wygląda, nie? To nie chodzi o to, że to jest islam, tylko po prostu gdyby nam tutaj Eskimosów sprowadzali, bo im się lodowiec roztopił, to na pewno by nie było problemu rasizmu. To nie chodzi o to, to jest po prostu przymykanie ludziom oczu, temat zastępczy i mi się tak wydaje, nie?
No właśnie, mamy dzisiaj pytanie, realny problem czy medialny wymysł? Zdaniem Tomka raczej medialny wymysł, ale pojawiło się pytanie do Ani, no to musi być odpowiedź.
No, trudno odpowiadać na takie pytanie. No, w Polsce w ciągu ostatnich miesięcy doszło do szeregu pobić wobec ludzi, którzy mieli ciemny kolor skóry i ci ludzie byli atakowani z okrzykiem "Ty Syryjczyku". Na przykład odnotowaliśmy takie wydarzenie, o którym też było głośno z wrześni, gdzie małżeństwo Hindusów zostało zaatakowane, bo mieli ciemny kolor skóry. Mąż tej kobiety otrzymał uderzenie z okrzykiem "Jesteś Syryjczykiem". Inny przykład to Szczecin, gdzie wokalista zespołu Raga Faja został pobity i napastnicy krzyknęli do niego "wypier do Syrii", mimo że on z Syrią nie ma nic wspólnego. Także niestety do takich zdarzeń dochodzi.
Bo my cały czas nawiązujemy do tego, że są imigranci, że oni są pewnie dla nas jakimś problemem, ale ja bym tak chyba do końca tego nie postrzegał, że my tutaj jesteśmy rasistami przez kolor skóry. Może to wynika z jakiegoś strachu po prostu przed tymi ludźmi i tym, że w mediach często mówi się o tym, że jest ISIS i my po prostu zbyt za bardzo sobie kojarzymy jedno z drugim.
Myślę, że wynika to z wielu rzeczy, ta atmosfera, która teraz ma miejsce w Polsce. Niewątpliwie sposób mówienia o uchodźcach zakrawa już na miano pewnej histerii. Histerii, która przekłada się na ataki i na przemoc fizyczną. Na pewno brakuje nam wiedzy. Jeżeli ktoś łączy osobę, uchodźcę wojennego, który ucieka przed tak zwanym państwem islamskim i te osoby właśnie nazywa terrorystą, to znaczy, że nie ma pojęcia, o czym mówi. Nie ma wiedzy. Kieruje nim tylko strach albo niechęć.
Bardzo często mówi się też o tym, że rasizm wypływa ze sportu. To jest prawda?
Sport może być świetnym polem do tego, żeby rasizmowi się przeciwstawiać.
No i wy tak działacie między innymi.
My prowadzimy już od prawie 20 lat kampanię "Wykopmy rasizm ze stadionu". Naszym założeniem było próba eliminowania z trybun okrzyków rasistowskich, rzucania bananów na murawę, swastyk, które w latach 90. na stadionach były wszechobecne.
No zresztą Emanuel Olisadebe to jest ta postać, która zaangażowała się w walkę z rasizmem. Człowiek, który tego rasizmu właściwie doświadczył. No i tutaj warto przypomnieć chociażby to spotkanie Warszawa i rzucanie bananami, o czym przed chwilą wspomniałeś, ale ja bym jeszcze jedną rzecz dorzucił. Duży siatkarski klub, jest mecz. W tym klubie wśród kibiców jest kobieta, która bije w bęben, właściwie nakręca całą atmosferę, ale w pewnym momencie ona przyprowadza na to spotkanie swojego męża, który jest ciemnoskóry. No i pojawiają się głosy: wyproś go, bo on tutaj nie pasuje.
No niestety takie głosy też są. Polskie trybuny, na polskich trybunach również zasiadają pseudokibice, bo to nie są prawdziwi kibice, miłośnicy futbolu. Ludzie, którzy przychodzą tam z takim zamiarem manifestowania określonych poglądów. I sport może być areną, gdzie do takich zdarzeń dochodzi, a może być też świetnym sposobem do tego, żeby takie postawy i zachowania eliminować.
14 minut po godzinie 21. Realny problem czy medialny wymysł? O rasizmie dzisiaj rozmawiamy. 70 044 i 22 645 2100.
Tramwaj leci. Wyprzedzamy fakty, daty, za horyzont znika co drugi takt. Jesteś też tak jak ja, gotów skraść cały skarb, wygląd po. Mijesz mnie, a oddech twój mógłby mi rozwiać cały wstyd, a z nim strach i głód. Światła tworzą korytarze, prowadzą znowu w poprzek zdarzeń. W tym dymie ginie lęk, zbyt gęsty jest, by biec. Nie oderwę stóp od ziemi, zostanę tak, nim świt.
W tanecznym rytmie czwórka brzmi dobrze. Zapraszam, Mr. Lex.
Still alone, feeling cold with my tonic engine. And she looked back and I lost.
21 minut po godzinie 21 w naszym studiu cały czas Anna Tatar, Stowarzyszenie Nigdy Więcej, ale jest też z nami prosto z Gorzowa, bo taki gorzowski pojedynek nam się tutaj na antenie czwórki zrobił. Stanisław Czerczak, współpracownik Stowarzyszenia Nigdy Więcej. Halo, halo.
Jestem, panie redaktorze, nie sprowokuje mnie pan do pojedynku z moim ziomkiem, mieszkańcem tego samego miasta, ale chętnie podyskutuję.
Chciałbym spytać pana o coś zupełnie innego. W Polsce jest jednak trochę związków Polaków z obcokrajowcami. No i chciałbym spytać, czy łatwo jest mieć żonę albo męża na przykład z kraju afrykańskiego w Polsce?
Trudno odpowiedzieć mi na to pytanie, ponieważ moja żona jest Polką, ale odpowiem w inny sposób. Właśnie ten przypadek z gimnazjum z jednego z miast po północnej stronie województwa lubuskiego, gdzie ciemnoskóra nastolatka, która urodziła się w Polsce, no, spotkała się z takim przejawami rasizmu słownego, nie fizycznego na szczęście, i podczas rozmowy opowiadała, że to nie tylko ona, także jej ojciec, także no niedawno spotkałem się z takim przypadkiem.
Ale ja tak sobie też myślę, że często młodzi ludzie może nie są świadomi tego, co tak naprawdę mówią. Takie określenie ty kebabie, albo kupując kebaba osiedlasz Araba, ty murzynie mówią bardzo często do kolegi, który jest biały.
Panie redaktorze, ja rozumiem tę istotę, o co panu chodzi, że być może przesadzamy z tą naszą oceną, jednak ja bym tego nie trywializował, bo historia choćby XX wieku pokazuje, że od słowa do czynu jest bardzo niedaleko i ta mowa nienawiści, to nakręcanie tej spirali od choćby w tej sieci. Sieć to nie jest coś mitycznego, sieć to jest coś, z czym stykamy się na co dzień. No nie trudno, żeby się wylała na ulicę.
Pojawił się SMS, sobota ma i nikt go nie ciśnie, to jest chyba nawiązanie do rapera Soboty, ale ja bym się akurat chyba z tym SMS-em nie zgodził, dlatego że no, wylała się pewna fala hejtu i tutaj warto wspomnieć o cyberprzemocy, bo tam też ten rasizm się pojawia.
No niestety tak, i internet jest taką przestrzenią, która się rozszalała w ostatnim czasie. Internet, który miał służyć temu, by ludzie porozumiewali się, komunikowali, ludzie z różnych kultur, z różnych krajów, tymczasem stał się taką przestrzenią, gdzie nienawiść jest nieomal bezkarna. Mam na myśli tutaj Polskę. Cały czas staram się mówić też o tym sposobie reagowania, bo to, że ktoś w innym kraju znieważa osoby białoskóre, znieważa Polaków, to nie powinno nas zwalniać z obowiązku reagowania na takie zjawiska tutaj u nas na naszym podwórku.
No dobrze, jak powinniśmy w takim razie reagować? Panie Stanisławie.
No przede wszystkim powinniśmy reagować jakkolwiek, albo zgłaszać takie sytuacje, jak zaobserwujemy, do odpowiednich organów, albo po prostu bezpośrednio mieć odwagę, żeby na nie reagować, ponieważ jeżeli będziemy przechodzili koło nich obojętnie, to będzie ich coraz więcej.
A prawo działa jakoś na rzecz ludzi pokrzywdzonych przez właśnie tego typu zachowania?
Mamy dość dobrze sformułowane przepisy w kodeksie karnym, czy artykuł 13 Konstytucji. Myślę, że ciągle istnieje niestety spory problem z ich egzekwowaniem. W Polsce istnieje zakaz propagowania faszyzmu, zakaz istnienia organizacji, które odwołują się w swoich działaniach do przemocy i do ideologii faszystowskiej. Tymczasem takie zdarzenia mają miejsce, takie organizacje istnieją i pytanie dlaczego? Skoro przepisy prawne są. No więc tutaj tu jest też istota tego problemu, reagowanie instytucji państwa.
Panie Stanisławie, SMS od Tomka z Ostrowa Wielkopolskiego. Nie jestem rasistą, ale we własnym kraju chciałbym czuć się swobodnie. Na obcej ziemi szanowałem lokalną społeczność, a te wyrażanie się wobec innych to... No i tutaj dwa pytajniki.
No właśnie, ciekawy temat, bo ja mieszkam 40 kilometrów od granicy niemieckiej i zdarza mi się robić zakupy po tej niemieckiej stronie granicy i przyznam szczerze, że no zauważam imigrantów, ale nie wadzą w żaden sposób ci ludzie, no, zachowują się zupełnie normalnie i kulturalnie, przynajmniej z moich osobistych doświadczeń. I teraz tak, no, trudno mi się odnosić tak naprawdę do tego typu SMS-ów, ponieważ, no, jak pan zauważył, w Polsce tych uchodźców jeszcze nie ma. Rząd zapowiada 6, 7, 8 tysięcy uchodźców w skali 40-milionowego kraju. To chyba nie jest na tyle dużo, żeby przeprowadzić jakąś inwazję, więc uważam ten problem, tego typu tezy za mocno wydumane.
Uchodźcy pojawili się po raz kolejny w naszej rozmowie, to znaczy, że oni są tutaj taką najbardziej grupą poszkodowaną w tym całym problemie rasizmu?
Oni są w tej chwili grupą wirtualną, dlatego że tych ludzi nieomal w Polsce nie ma. Mówimy tutaj o uchodźcach z Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej. Natomiast ta dyskusja staje się pretekstem i też powoduje realne skutki, realne zdarzenia, ataki, pobicia, wyzwiska.
No ja kiedyś wyczytałem w internecie, że podobno dwie takie najbardziej grupy poszkodowane to raz Żydzi, dwa Romowie. Ile w tym jest prawdy?
To może ja pozwolę odnieść się do tego pytania, ponieważ przepiękny Gorzów znajduje się po zachodniej stronie Polski. Są to tak zwane ziemie odzyskane. No i tutaj właśnie przez tą specyfikę jest dość duży tygiel narodowościowy. Akurat w Gorzowie jest dość silna mniejszość romska. Zresztą Gorzów słynie tak naprawdę festiwalem kulturalnym Romane Dyvesa, który sławi Gorzów nie tylko w Polsce, ale i w Europie właśnie festiwalem kultury romskiej. No i też nie dalej jak kilka miesięcy temu lokalne i nie tylko lokalne media rozpisywały się na temat ataku na jednym z gorzowskich targowisk na ojca i syna. Ojciec ponad 80-letni właśnie Romowie, którzy chcieli poczynić zakupy na tym targowisku, sprzęt do siłowni, prawda, chciał syn zrobić sobie siłownię, no i zostali zaatakowani. No, ewidentnie przez swój wygląd ciemniejsza karnacja. Trudno powiedzieć, co ci sprzedawcy, którzy zaatakowali właśnie na tle rasistowskim, mieli na myśli. No i teraz puentując jakby obrończyni napastników, sprawców tej przemocy, no sugerowała, że te krzyczenie, że idź kup sobie banany, to nie chodziło o sprowadzenie jakby człowieka do poziomu, no, małpy, tylko o to, że po prostu sprzedawcy zachęcali, żeby poszedł do Biedronki i kupił sobie banany. To też trochę w odniesieniu do tego, że tak naprawdę można odwrócić to trywializowanie tej mowy nienawiści.
Czyli tych przykładów może być więcej i więcej i więcej, cały czas można by wymieniać. Panie Stanisławie, bardzo dziękuję za rozmowę. Stanisław Czerczak, współpracownik Stowarzyszenia Nigdy Więcej, był naszym gościem. Pani Ania cały czas jeszcze w naszym studiu. No i mam nadzieję, że porozmawiamy za chwilę o tym, jak można walczyć z rasizmem, a tych form walki jest naprawdę bardzo, bardzo wiele.
Cześć, tu Nowika. Jak wiadomo, Poznań to miasto doznań. Słuchajcie Czwórki na 102 FM.
Nowe kawałki, cel jakoś widzę coraz dalej, mód mam nie do walki. Ostatnio widzę tylko szare albo czarne barwy. Próbuję uruchomić skille, grać ze stylem i się rzadko martwić. Aston Martin wjeżdża teraz na twój teren. To piszczące nastolatki kontra wiedza i intelekt. Jak astronauci latamy wysoko, to nie slogan. Dziś nie chcę sampli, bo po co jest ze mną Tomek Nowak. To czysty artyzm z kolejnym kawałkiem krok do przodu. Jak wolisz bajki od rapowych klonów, pozdro ziomuś. Nie chcę cię martwić, ale wierz mi, dopiero zaczynam. I nie szukam szansy, pieprzę kalki, nie jestem sam, w tym moja rodzina. Te parę twarzy, które przyjdą kiedyś na mój pogrzeb. Na razie nie chcę takiej fazy, będzie dobrze. Na razie chcę tu grać bez skazy. Nie masz nic na nas, to styl gorący, że aż parzy. Ma ci bić brawa. Będzie dobrze, będzie dobrze. Będzie dobrze, brat, dobrze jest. Codziennie mówię, będzie dobrze. Będzie dobrze, będzie dobrze, brat, dobrze jest. Codziennie mówię, będzie dobrze. Będzie dobrze, będzie dobrze, brat, dobrze jest. Codziennie mówię, będzie dobrze. Będzie dobrze, będzie dobrze, brat, dobrze jest. Ej. Będzie jeszcze lepiej, próbuję wierzyć jeszcze mocniej. Ale co będzie jutro, wiecznie nie wiem. Jestem pewien tylko siebie, nie myl tego z zachwytem. Bo jestem w niebie, kiedy włączam sobie track z Q-Tipem. Daję popalić to życie, zadanie stałe. Być wariatem zakochanym w muzyce Nathaniel Ayers. Bo tylko to robi różnicę, chcę oszaleć, chcę odlecieć na orbitę. Światu pokazać najdłuższy palec, rozkruszyć skałę, która oddziela mnie od prawdy. Kropla ją drąży dalej, ale opór jest dość twardy. Mam dość walki, ale przestać walczyć to jak umrzeć. Zjechać na parking, swoje życie oddać hurtem. To moja szansa na sukces, stały postęp. Nawet jak wszędzie wielki burdel, a TV robi z tego wioskę. Nic mnie nie zdziwi, chyba dawno z tego już wyrosłem. Mógłbym wymieniać ksywy, powiem tylko będzie dobrze. Będzie dobrze, będzie dobrze. Będzie dobrze, brat, dobrze jest. Codziennie mówię, będzie dobrze. Będzie dobrze, będzie dobrze, brat, dobrze jest. Codziennie mówię, będzie dobrze. Będzie dobrze, będzie dobrze, brat, dobrze jest. Codziennie mówię, będzie dobrze. Będzie dobrze, będzie dobrze, brat, dobrze jest.
No właśnie, czy będzie dobrze, to się okaże tak naprawdę. Dzisiaj o rasizmie rozmawiamy i zacząłem się zastanawiać, czy w ogóle my z tym rasizmem możemy jakoś wygrać.
My musimy z nim wygrać. Świat się zmienia, coraz więcej ludzi z różnych krajów przyjeżdża do Polski, coraz więcej Polaków podróżuje i musimy, to jest nasze zadanie, nas Polaków, obywateli, ale myślę, że po prostu ludzi, żebyśmy próbowali przynajmniej pokojowo egzystować.
No dobrze, ale co ja mogę jako taki zwykły szaraczek, który porusza się ulicami różnych miast, zrobić, żeby tego rasizmu nie było?
Można zrobić bardzo wiele rzeczy. Można reagować na nienawistny napis, można reagować, kiedy ktoś wyzywa kogoś w autobusie, a można na przykład przyłączyć się do takiej organizacji jak Stowarzyszenie Nigdy Więcej i wziąć udział w naszych kampaniach społecznych.
No właśnie, o tych kampaniach warto też powiedzieć, bo jest ich kilka. Mówiliśmy o stadionach, ale jest też chociażby kampania muzyczna.
Tak, Muzyka Przeciwko Rasizmowi to jest kampania trwająca już bardzo wiele lat. Jej logotypem jest taka biało-czarna dłoń. Korzystając z okazji, chciałabym zaprosić wszystkich na tegoroczny przystanek Woodstock. Jesteśmy na Woodstocku obecnie od lat kilkunastu i prowadzimy tam rozmaite działania edukacyjne. Prowadzimy dyskusje, rozmowy, warsztaty właśnie na ten temat. Czym jest rasizm, co z nim zrobić, jak mu się przeciwstawiać?
No tak sobie patrzę właśnie na różne zespoły, które was wspierają. Jest no, całkiem fajnie. Armia, Big Cyc, jest Leroy, jest Pijama Porno, Pudelsi. No kilka zespołów naprawdę topowych się znalazło w tym gronie.
Tak, my wydaliśmy też kilka płyt z muzyką antyrasistowską napisaną specjalnie dla nas. To było już wiele lat temu. Ciągle odbywają się koncerty pod hasłem Muzyki Przeciwko Rasizmowi. Także to narzędzie, jakim jest muzyka popularna, pozwala dotrzeć no, przede wszystkim do młodych ludzi, ale nie tylko, z takim pozytywnym przekazem i z takim przekazem na temat podstawowych zupełnie wartości. Jesteśmy przeciwko rasizmowi. Rasizmu nie ma prawa być. Nie może być nietolerancji i uprzedzeń wobec innego człowieka. Musi być szacunek.
Ale też mi się się wydaje, że może angażowanie celebrytów, ludzi znanych w świecie też przyniosłoby jakiś efekt. Nawet ta sytuacja z Sobotą, który dzisiaj został przez nas wspomniany, który na Facebooku pokazał swoją ciemnoskórą partnerkę, wylała się fala hejtu, ale to może w jakiś sposób było podstawą do dyskusji też, prawda?
Tak, ta sprawa trafiła do prokuratury, o niej było bardzo głośno i na pewno tutaj głos takich sprzymierzeńców jak celebryci, którzy jednak się liczą. Myślę, że celebryci w pewnym sensie zastąpili autorytety, więc czyjś głos jest ważniejszy, czyjś głos w tej przestrzeni publicznej jest słyszalny i słuchany bardziej niż tak zwanych zwykłych ludzi, więc oczywiście im więcej takich sprzymierzeńców, sportowców, muzyków, aktorów, dziennikarzy, tym lepiej. Sprzymierzeńców w słusznej sprawie.
Bardzo wielkie głowy już myślały nad tym, jak tutaj nienawiść wyrzucić z internetu. Na razie się to nie udaje. W takim razie, czy ten internetowy rasizm można pokonać? Też macie taką akcję.
Tak, mamy taką akcję. Stowarzyszenie Nigdy Więcej przez wiele lat zabiegało o to, żeby Polska ratyfikowała wreszcie taką konwencję Rady Europy o walce z rasizmem w internecie. To także dzięki naszym staraniom udało się na początku 2015 roku. Natomiast mamy wrażenie, po raz kolejny, jest prawo, są możliwości, są narzędzia prawnicze, ono jest nieegzekwowane. Oczywiście, że to jest ogromne wyzwanie w tej chwili dla wymiaru sprawiedliwości, ale też dla nas jako obywateli. W internecie są setki tysięcy nienawistnych komentarzy i wielkie pytanie, co z tym zrobić.
To jest właśnie ten materiał, z którego tworzona jest brunatna księga? Czy to są raczej takie zachowania werbalne, fizyczne, trochę agresywne?
Nie sposób monitorować wszystkich komentarzy. Nie ma takiej możliwości. My raczej skupiamy się, ponieważ brunatna księga jest zbiorem przykładów, więc odnotowujemy rasistowskie komentarze, ale raczej używane przez tych, od których zależy też kształt dyskursu publicznego. Przez polityków, muzyków, artystów, sportowców. Jeśli ktoś z nich posługuje się mową nienawiści, to staramy się odnotowywać, żeby pokazywać, jak wiele negatywnych reakcji może spowodować jedno nienawistne zdanie, niestety.
Aniu, wiem, że chciałaś bardzo powiedzieć o jednym bardzo ważnym człowieku, który przyczynił się do tego, że dzisiaj walka z rasizmem jest na wysokim poziomie.
Chciałam powiedzieć o świętej pamięci Marcinie Kornaku. Marcin był założycielem Stowarzyszenia Nigdy Więcej, jego wieloletnim prezesem. Marcin w wieku 15 lat miał wypadek i potem poruszał się na wózku inwalidzkim. I Marcin oddał, można powiedzieć, oddał życie stowarzyszeniu. Stowarzyszenie było jego pasją. Marcin przełamywał rozmaite bariery. Najpierw w swoim życiu, ale potem w swoim najbliższym otoczeniu. Założył organizację, która jest dziś organizacją ekspercką, współpracującą na poziomie także międzynarodowym. I to, że my dziś spotkaliśmy się w tym studiu, to, że w Polsce mówimy w ostatnim czasie wiele o rasizmie, z takiego powodu, że tych wydarzeń jest bardzo dużo, ale też dlatego, że mamy język i mamy wiedzę, żeby o tym mówić, jest w ogromnej mierze zasługą Marcina, który został kilka lat temu przed śmiercią odznaczony wysokim odznaczeniem państwowym jako budowniczy społeczeństwa obywatelskiego.
Ja właśnie bardzo pozytywnym akcentem chciałbym zakończyć naszą rozmowę. To może nasza mentalność się chociaż zmienia? Chociaż trochę, przynajmniej jeśli chodzi o świadomość tego, że taki problem istnieje?
Myślę, że się zmienia, ale wymaga to od nas czujności i pracy.
Czyli pracujmy. To niech będzie ta końcówka naszej rozmowy. Anna Tatar, Stowarzyszenie Nigdy Więcej. Dzięki wielkie.
Bardzo dziękuję.
Przychodzi taki moment, w którym na antenie czwórki zapraszam Was do wysłuchania reportażu. 17 minut do godziny 22 pozostało, to jest właśnie ten moment. Grupa studentek z Uniwersytetu Warszawskiego postanowiła zorganizować nietypową akcję. Malczak Targ Wspomnień to inicjatywa, która ma na celu zebranie wspomnień mieszkańców Wierzbna. Wspomnienia będą wymieniane na jabłka lub sadzonki drzew. Wszystkie zebrane wspomnienia zaprezentowane zostaną na specjalnej wystawie. Więcej w reportażu Olgi Mickiewicz. Mokotowski i Targ Wspomnień, a jeśli chodzi o strefę prywatną, zapraszam już w poniedziałek, punktualnie o godzinie 20. Kuba Jamrozek, do usłyszenia.
Reportaż w czwórce.
To jest tablica, Malczak Targ Wspomnień.
To jest tytuł naszej akcji i targ stworzony z kilku starych skrzynek po jabłkach i z jabłkami, które wymieniamy na owe wspomnienia.
Na tej tablicy jest kto, imię osoby, która zostawiała swoje wspomnienie, co, czyli w skrót wspomnienia, które zostawiała i za ile. I to jest cena, jabłko albo sadzonka, sadzonki rozmarynu lub mięty, żeśmy rozdawali, już się skończyły.
Tak.
I jeszcze tutaj proszę zobaczyć, ile wisi wspomnień już spisanych, a jeszcze są nagrane.
Nie było metra, przy Woronicy było więcej sklepów.
Kolejka za węglem na Wołoskiej. Był to tylko jeden sklep, handel uliczny. Kasyno wojskowe tu stało, mleko od krów na Alei Niepodległości.
Kiedyś Aleja Niepodległości była wąską dróżką.
O mleko chodziło się tam, gdzie teraz Polskie Radio. Sprzedałam 120 koszul nocnych w 2 godziny w tym miejscu, gdzie teraz my stoimy. To wydarzenie jest zorganizowane przez studentki animacji i kultury z kulturoznawstwa z Uniwersytetu Warszawskiego, a także przez stowarzyszenie W Stronę Marzeń, które mieści się w takim miejscu nazywanym Mokotowo. I wspomnienia też poza zapisywaniem nagrywamy również na dyktafon. We wrześniu będzie zorganizowana wystawa. To jest też fajna okazja do wspólnego spotkania się, do zrobienia czegoś razem.
Dzień dobry, wymieniamy wspomnienia na jabłka. Ma Pan jakieś wspomnienia z Wierzbna?
Bardzo dużo pamiętam. Pamiętam nawet powstanie warszawskie, jak Niemcy weszli do nas do domu i nas przepędzili, gnali nas do Pruszkowa. Pamiętam, pod tą szkołą leżał niemiecki żołnierz z karabinem maszynowym. Jak myśmy tak szli szeregiem, to on od czasu do czasu tak puszczał serię po ziemi, tak tu, ale tak tylko po to, żeby nas jakby przestraszyć.
Niektórzy wspominają czasy dzieciństwa, dużo osób opowiada o swojej pracy. Zazwyczaj na początku trochę nie wiedzą, co powiedzieć, ale jak zadamy im jakieś pytanie, to nagle otwiera im się jakaś historia, która zawsze jest charakterystyczna dla tego miejsca. I na przykład jedna z pań opowiadała o swoich losach podczas Powstania Warszawskiego. Inna z pań wspominała właśnie swoje dzieciństwo na przykład.
Tu trafiłam na dramatyczną historię. Pan Jacek pracuje tu 20 lat, jest...
Może sadownikiem, tylko kto zjadł A.
Handluje czereśniami i wiśniami. Około 7 lat temu był świadkiem napadu na bank. Złodzieja udało się złapać, lecz kilka banknotów leżało rozsypanych po ulicy i ludzie je zbierali.
No to rzeczywiście niesamowita historia. No ja właśnie chyba najbardziej zapamiętałam jedną z dziewczyn, która była w moim wieku i opowiadała tutaj o swoim takim podwórkowym dzieciństwie, że chodziła na trzepak, że chodziła na drążki, że nie było takich ładnych boisk, ale że jakoś bardzo silnie się tworzyła taka grupa dzieciaków i taka paczka i potem najgorszym okrzykiem było to, jak mama krzyczała: halo, obiad, obiad, ile razy mam was wołać? Jakoś tak bardzo ja się w tym odnalazłam, bo ja mieszkam w innym rejonie Warszawy, a też miałam takie swoje podwórko, też miałam swoją paczkę i też pamiętam ten dramat tego okrzyku, że już trzeba się zbierać z podwórka. To miejsce wtedy jest naznaczone takimi bezpośrednimi historiami. Mi się wydaje to być takie, no w jakiś sposób piękne. W oczach tych osób, o które pytam się o wspomnienia, jakby widzę taką radość, że wreszcie jest ktoś, kto może coś opowiedzieć, bo w zasadzie każdy ma jakąś taką historię, którą chciałby się podzielić. I widzę, że dużo osób też jakby mówi, że to jest właśnie bardzo fajna akcja i wydaje mi się, że to jest fajne, jeżeli o jakimś miejscu można powiedzieć za pomocą takich osobistych historii.
Te wszystkie domy, te bloki, które stoją, no to tam chodziłem na ogórki, na pomidory, bo tam był tak zwany pegier wojskowy, tuż po wojnie. czyli wojsko miało pod opieką ten teren. Prawdopodobnie do zaopatrzenia dla wojska. A te bloki, które są na rogu Naruszewicza, ale niepodległości, tak jest czworobok dla MSW ówczesnego, czyli tak zwane ubowo. To budowali Niemcy więźniowie. Pamiętam, ja im nosiłem papierosy, przez siatkę podawałem takich chłopaczek.
Teraz już zupełnie w innym świecie żyjemy, prawda? To jest niesamowite.
Ale ze wspomnieniami nie można się rozstać ze wspomnieniami. Wspomnienia są oczywiście całą filozofią życia. No, człowiek, jeżeli cokolwiek robi, to często patrzy, myśli, czy ja robię dobrze, bo gdyby tak, to ja bym zrobił tak. Sięgam gdzieś tam w jakieś przeżycia swoje własne i staram się nie popełniać błędów.
Drobne rzeczy budują tożsamość miejsca i wspólnotę. I to, jak ja mam swoje jedno wspomnienie, ale ktoś ma drugie, trzecie, buduje z tych cegiełek dom, tego miejsca, historię, tej przestrzeni tutaj. Nie jest to przestrzeń bezimienna, bo dzisiaj zajęły ją no, w sumie duże jakieś korporacje czy organizacje, banki, apteki, po prostu miejsca, które no, nie mają tożsamości. Nie są prowadzone jak mały biznes przez daną rodzinę, tylko działają na całą Polskę na przykład. A nam chodzi właśnie o takie jednostkowe wspomnienia, właśnie o tą indywidualność tego miejsca. I dlatego jest to zakorzenienie w tym miejscu i nawiązanie do tych straganów, tych pawilonów, które tutaj stały i były zagospodarowane. Bardzo dużo ludzi w tych wspomnieniach tęskni do tego, że jednak było to wszystko blisko, było pod ręką, nie trzeba było gdzieś daleko do centrum, do wielkich sklepów jechać, tylko właśnie można było do księgarni pod domem pójść, kupić mapę, czy książkę, czy przewodnik turystyczny i to było tu. Chodzi o pamięć, o tożsamość tego miejsca. Chodzi też, myślę, o integrację ludzi, którzy tutaj są, bo jak widzę, że ktoś inny też ma z tym miejscem związane wspomnienia, to sam też zaczynam się utożsamiać. Dobrze jest mi w tym miejscu, czuję się bezpiecznie. Czuję się na miejscu, może tak nawet.
Mieszkałam przy Dąbrowskiego, to nie bardzo to pamiętam. Pamiętam właśnie te bloki vis-a-vis radia, tam znajomi mieszkali. Potem rolnicy byli, po ziemię się do kwiatów chodziło do nich. Gmach Polskiego Radia to pamiętam. I że kończył się Mokotów na Wronicza.
Jak tak pani obserwuje te zmiany, to jak to pani ocenia?
Na korzyść, jest bardzo na korzyść. Warszawa jest taka piękna. Warszawa jest nowoczesna bardzo, więc taka stolica europejska. Dobrze, że pani spisują wszystkie te nasze wspomnienia dawne. Bo wszystko, zapomnie się o tym niedługo. Człowiek sobie przypomina, jak był młody. Bo tak jak już jesteśmy bliżej tej drugiej granicy, nie każdy może wspominać. Mój mąż wspomina czasy właśnie samej młodości, a nie pamięta tego, co było wczoraj. Takie życie jest, no niestety. Już nie będę mówiła, bo się wzruszyłam.
A co tutaj było kiedyś?
Ole uprawiam. Jak ja się sprowadziłam, to nie było w ogóle tu drogi, te budynki już stały, a nie było jezdni. Tylko tak się szło po błocie jeszcze i światła nie było. Wieczorem to tylko było, a tam gdzie pan idzie, to jest sucho. Brnęliśmy strasznie, no ale teraz jest to nasza kochana ulica.
Początkowo myśleliśmy, że no tak zajrzy, może 30 osób, może 40, a w tej chwili mamy dopiero połowę terminu naszej akcji, 4 godziny i nie mamy już żadnych sadzonek, połowę jabłek wybrane z 70 jak nic wspomnień nagranych i spisanych, więc dużym powodzeniem się w tej chwili cieszy ta akcja. Jest gorąco, pięknie, ludzie podchodzą, rozmawiają, wspominają. Także to jest takie bardzo miłe, widać efekty pracy i też taką otwartość, chęć do opowiadania. To też jest super.
Cieszę się, że was spotkałam.
Proszę, jeszcze piękne jabłko. Jeszcze jabłuszko dla pani.
Dziękuję.
Wymiana, wspomnienie za jabłko.
Do widzenia.
Dziękujemy pięknie, do widzenia.
Był to reportaż przygotowany przez Studio Reportażu i Dokumentu Polskiego Radia.
I see you.
right, moon's so fine, no somewhere near right. Some somewhere say oh dear right. Don't care, don't care, don't care right. Do what I want, don't dear right. Switch up but moon somewhere near right. Me the commit from the mini me record. Leave it like a dagger but me swing it like a sword. Sharp like the government cuts to the poor. Chop till the head back drop to the floor. Boy recognize, realize, analyze to resist. This vibe and wise to be sure persist. Well then head back a poor and you know money broke can't send back a store. Better just swim like fuck to the shore. I run to the hills, come back no more. Otherwise, nothing but blood on the floor. I remember me tell you the score. Me tell you no. Me tell you no. Me tell you no. Whoa. I swear, I swear, I swear, right. You choose like this right here, right. Can't stop from change up gear, right. Move so far, no, some boy dear, right. So some boy say, oh dear, right. Don't care, don't care. Murderer sound, me no fear nobody. Me no wear nobody. Beer face things ring bass in a face. Make you move your body. Use energy like boost to the lee. Like water farmless food that a me. Flow like a river where I flow to the sea. Now stop till me know say me people them free. Till me people them. Till me people them. Till me people them free.
Czwórka brzmi dobrze. Polecam. Beata Kwiatkowska.